Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Nutrition Bible Jen Anderson i Barbary Deskins to obszerna, alfabetycznie ułożona encyklopedia żywienia, opublikowana w połowie lat 90. Nie jest to książka promująca jedną dietę ani zbiór prostych zaleceń odchudzających. Jej celem jest objaśnianie języka, którym posługują się nauka o żywieniu, producenci żywności i etykiety produktów. Autorzy omawiają żywność, składniki odżywcze, dodatki, konserwanty, zanieczyszczenia, enzymy, hormony oraz zagadnienia związane z chorobami dietozależnymi.
W książce znajdują się także informacje o zawartości składników odżywczych w produktach i przepisach, a także lżejsze wersje znanych potraw.
Połączenie doświadczenia Jen Anderson jako autorki kulinarnej z wiedzą Barbary Deskins, związanej z dietetyką, nadaje publikacji podwójny charakter, praktyczny i informacyjny. Największą wartością książki jest szeroki zakres haseł oraz możliwość sprawdzania pojedynczych pojęć bez konieczności czytania całości. Trzeba jednak pamiętać, że wydanie pochodzi z 1995 roku, więc aktualne normy, regulacje i zalecenia kliniczne warto weryfikować w nowszych źródłach. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, alfabetyczny układ zamienia złożone żywienie w podręczne źródło informacji. Podstawową cechą The Nutrition Bible jest forma leksykonu. Zamiast prowadzić czytelnika przez jeden, zamknięty program żywieniowy, książka porządkuje wiele zagadnień alfabetycznie. Taki układ odpowiada codziennym sytuacjom.
Dury, o których ktoś chce szybko ustalić, czym jest określony składnik, substancja na etykiecie, dieta albo problem zdrowotny związany z jedzeniem.
Czytelnik może przejść od hasła dotyczącego konkretnego produktu do pojęć związanych z jego wartością odżywczą, przetwarzaniem czy bezpieczeństwem.
To podejście ma znaczenie, ponieważ żywienie rzadko sprowadza się do jednego pytania. Informacja o tłuszczu, cukrze, konserwantach lub cholesterolu nabiera sensu dopiero w szerszym kontekście produktu, sposobu przygotowania i ogólnego jadłospisu. Autorzy próbują dostarczyć właśnie takiego kontekstu, obejmując także techniki kulinarne, nazwy handlowe, terminy z etykiet i zaburzenia związane z dietą.
Książka zachęca więc bardziej do sprawdzania i porównywania niż do bezrefleksyjnego przyjmowania prostych haseł. Jej ograniczenie również wynika z tej formy.
Encyklopedia dobrze odpowiada na pytanie, co oznacza dane pojęcie, lecz nie zawsze zastąpi aktualną, indywidualną poradę lekarza lub dietetyka.
Jest szczególnie użyteczna jako mapa słownictwa i tematów, które wymagają dalszego, współczesnego sprawdzenia.
Po drugie, tabele składników odżywczych łączą wiedzę o produktach z decyzjami przy stole. Książka zawiera dane o składnikach odżywczych dla żywności i zamieszczonych przepisów.
Ten element odróżnia ją od publikacji, które ograniczają się do ogólnych opisów witamin, minerałów lub makroskładników. Czytelnik otrzymuje narzędzie pozwalające przełożyć abstrakcyjne pojęcia na wybory dotyczące konkretnych artykułów spożywczych i dań. Zamiast wiedzieć tylko, że dany składnik jest istotny, można rozważyć, w jakich produktach występuje i jak zmienia się wartość posiłku po jego przygotowaniu.
Taka perspektywa przypomina, że ocena diety nie powinna opierać się wyłącznie na reputacji produktu jako zdrowego albo niezdrowego.
Liczą się porcja, skład całego posiłku i częstotliwość spożycia. Zestawienia mogą ułatwić porównanie produktów podobnego typu. Zauważenie ilości tłuszczu lub cukru w ulubionych daniach, a także planowanie bardziej świadomych modyfikacji jadłospisu. W połączeniu z hasłami wyjaśniającymi terminy żywieniowe liczby nie są przedstawione jako samodzielny werdykt, lecz jako część praktycznej informacji. Współczesny czytelnik powinien traktować te dane przede wszystkim jako historyczne i edukacyjne.
Metody analizy, wielkości porcji, składy produktów i zalecane normy mogły się zmienić od 1995 roku.
Nadal użyteczna pozostaje jednak sama umiejętność czytania danych żywieniowych w odniesieniu do realnych posiłków. Po trzecie, dodatki. Konserwanty i zanieczyszczenia są przedstawione jako elementy języka żywności przetworzonej.
Jednym z najbardziej rozpoznawalnych zakresów The Nutrition Bible są hasła poświęcone dodatkom do żywności, konserwantom, substancjom pomocniczym i zanieczyszczeniom. Autorzy nie ograniczają książki do pytania o kalorie czy witaminy. uwzględniają również to, co znajduje się w produktach poza podstawowymi składnikami odżywczymi. Jest to ważne zwłaszcza dla osób, które próbują zrozumieć długie listy składników oraz różnice między funkcją technologiczną substancji a jej odbiorem przez konsumenta.
Takie podejście pomaga uporządkować dyskusje, które łatwo zamieniają się w proste przeciwstawienie naturalnego i sztucznego. Konserwant może służyć trwałości produktu.
Inna substancja może wpływać na smak, barwę lub konsystencję, a zanieczyszczenie jest odrębną kategorią związaną z bezpieczeństwem żywności.
Rozróżnianie tych pojęć jest warunkiem sensownej oceny informacji marketingowych i alarmujących przekazów medialnych.
Książka oferuje słownictwo potrzebne do zadawania bardziej precyzyjnych pytań o to, co i dlaczego dodano do produktu. To obszar, w którym wiek publikacji ma szczególne znaczenie.
Przepisy, dopuszczone substancje, nazewnictwo oraz oceny ryzyka zmieniają się wraz z badaniami i regulacjami.
Warto więc korzystać z książki jako przewodnika po podstawowych kategoriach.
Lecz status konkretnej substancji sprawdzać w aktualnych źródłach instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności. Po czwarte, etykiety.
Diety i choroby dietozależne pokazują, że informacje żywieniowe wymagają kontekstu. The Nutrition Bible obejmuje zagadnienia dotyczące diet,
terminologii etykiet oraz chorób i niedoborów związanych z odżywianiem. Dzięki temu książka nie traktuje żywienia wyłącznie jako listy składników.
Pokazuje, że decyzje o jedzeniu są powiązane z komunikatami na opakowaniach, przekonaniami o dietach oraz stanem zdrowia. Dla czytelnika ważne jest samo rozróżnienie między informacją o produkcie, ogólną zasadą żywieniową i problemem, który wymaga medycznej oceny.
Szczególnie przydatna może być część dotycząca języka etykiet.
Określenia sugerujące mniejszą zawartość tłuszczu, cukru albo inne cechy produktu nie opisują automatycznie jego pełnej wartości odżywczej.
Produkt o zmienionym składzie nadal należy oceniać w odniesieniu do porcji, pozostałych składników i miejsca w całym jadłospisie.
Książka wspiera więc nawyk czytania informacji zamiast polegania na pojedynczym haśle reklamowym.
Z kolei omawianie chorób dietozależnych i niedoborów ma przede wszystkim funkcję orientacyjną.
Pomaga poznać związki między odżywianiem a zdrowiem, ale nie daje podstaw do samodzielnego rozpoznawania dolegliwości ani leczenia dietą.
Dryp w tym zakresie jej najlepszym zastosowaniem jest przygotowanie czytelnika do rozmowy ze specjalistą i świadomego oceniania informacji, nie zastępowanie diagnozy. Na koniec.
Przepisy o obniżonej zawartości tłuszczu i cukru przekładają teorię na domową kuchnię.
Wśród licznych haseł referencyjnych książka zawiera również przepisy na lżejsze wersje znanych potraw, m.in. dań takich jak pieczeń rzymska czy koktajle mleczne.
Ten praktyczny komponent jest istotny, ponieważ sama wiedza o składnikach nie gwarantuje jeszcze, że czytelnik potrafi wykorzystać ją w kuchni.
Receptury pokazują,
że ograniczanie tłuszczu albo cukru może być rozumiane jako modyfikowanie techniki i proporcji, a niekoniecznie całkowita rezygnacja z rozpoznawalnych posiłków.
Połączenie encyklopedii z przepisami odpowiada doświadczeniu Jean Anderson jako autorki kulinarnej i testującej receptury.
Książka nie pozostaje wyłącznie na poziomie definicji, lecz próbuje zestawić informację żywieniową z codziennym gotowaniem.
To ważne dla osób, które chcą porównywać skład domowych dań i wprowadzać stopniowe zmiany, zamiast przechodzić na restrykcyjny model żywienia.
Jednocześnie przepisy należy odczytywać w realiach czasu powstania publikacji. Dzisiejsza wiedza częściej zwraca uwagę nie tylko na redukcję tłuszczu i cukru,
lecz także na jakość tłuszczów, stopień przetworzenia, błonnik, skład całego posiłku oraz indywidualne potrzeby zdrowotne.
Mimo to kulinarna część książki zachowuje wartość jako przykład praktycznego myślenia o zmianach w znanych potrawach.
Podsumowując, The Nutrition Bible będzie najcenniejsza dla czytelników szukających szerokiego, uporządkowanego przewodnika po języku żywienia i składzie żywności.
Może służyć domowym kucharzom, osobom uczącym się czytać etykiety, studentom poszukującym podstawowych definicji oraz wszystkim, którzy chcą zrozumieć,
czym różnią się składniki odżywcze, dodatki technologiczne, konserwanty i potencjalne zanieczyszczenia. Nie jest natomiast właściwym źródłem do samodzielnego leczenia chorób, układania diety terapeutycznej ani rozstrzygania współczesnych sporów o bezpieczeństwo konkretnych składników.
Praktyczna korzyść z lektury polega na rozwijaniu bardziej precyzyjnych pytań.
Zamiast pytać wyłącznie, czy dany produkt jest zdrowy, czytelnik może sprawdzić jego skład, funkcje poszczególnych substancji, wartość odżywczą oraz sposób przygotowania.
Intelektualną wartością jest szerokie spojrzenie na żywność jako temat łączący kuchnię, naukę, zdrowie, przemysł i komunikację na opakowaniach.
Na tle typowych poradników dietetycznych książka wyróżnia się skalą i formą alfabetycznej encyklopedii.
Łączy definicje, zestawienia wartości odżywczych, informacje o dodatkach oraz przepisy o zmodyfikowanym składzie.
Ta różnorodność sprawia, że nadaje się do wielokrotnego przeglądania, a nie tylko do jednorazowej lektury. Ponieważ została wydana w 1995 roku, najlepiej traktować ją jako solidne.
Historycznie osadzone kompendium podstaw, uzupełniane aktualnymi zaleceniami specjalistycznymi i bieżącymi regulacjami.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Jean Anderson, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.